Pewnie każdy z nas w tym trudnym czasie zadaje sobie wiele pytań. Czy epidemia koronawirusa jest karą Bożą? Jak dobrze przeżywać swoją duchowość bez wychodzenia z domu? Czym jest komunia duchowa? Jak się spowiadać w czasie epidemii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym specjalnym programie radiowo-telewizyjnym pod tytułem Kto pyta, wie więcej, czyli przeżywanie wiary w dobie koronawirusa. Zaczynamy 1 kwietnia i zapraszamy na 10 spotkań na żywo, podczas których będziecie mogli zadać pytania i dopytać o szczegóły omawianego tematu. Transmisję live każdego dnia o godzinie 10 na profilu Facebooka Telewizji Internetowej Dom Józefa, retransmisja po południu w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz Telewizji Dom Józefa. Dodatkowe pytania można przesyłać na adres rodzina@radiorodzina.kalisz.pl z dopiskiem Kto pyta, wie więcej. Zachęcamy do udziału i aktywnego włączenia się w przebieg kolejnych spotkań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy Telewizji Dom Józefa oraz Radia Rodzina w Kaliszu. Drodzy bracia i siostry, rozważamy cały czas temat Kto pyta, wie więcej. I w nurcie tego tematu dzisiaj podjęliśmy taki szczegółowy temat zatytułowany Jak dobrze przeżywać swoją duchowość bez wychodzenia z domu. Otóż znajdujemy się w punkcie kulminacyjnym Wielkiego Postu, a więc w momencie, kiedy rozpoczynamy Triduum Paschalne, a więc dzisiaj mamy Dzień Wieczerzy Paschalnej, jutro będzie to Dzień Pasji Pana Jezusa. Następnie przejdziemy do Wielkiej Soboty, dnia, w którym będziemy się przygotowywać na zmartwychwstanie Pańskiego. Będzie to Dzień Ciszy, Dzień Milczenia Pana Boga. Zupełnie analogicznie do tego okresu, w którym teraz troszeczkę doświadczamy również i tego milczenia z powodu koronawirusa i całej tej epidemii, którą przyszło nam przeżywać. Drodzy, zatem chcemy się skupić na tym temacie. Jak dobrze w tym czasie przeżywać to triduum, punkt kulminacyjny, najważniejsze momenty świąt wielkanocnych w dobie koronawirusa. Otóż chciałbym powiedzieć, że jest to dla nas bardzo wielka próba i tę próbę przyszło nam przeżywać w duchu, który nakreślił Pan Jezus kobiecie samarytańskiej podczas spotkania z nią przy studni Jakuba. Kiedy Pan Jezus powiedział kobiecie, że nadchodzi czas, w którym prawdziwi wielbiciele Boga będą Go czcić w duchu i prawdzie. I tego my właśnie teraz doświadczamy, ponieważ w momencie, kiedy mamy ograniczony dostęp do naszych świątyń i do kościołów, ograniczony dostęp do nabożeństw, w których też w małej ilości możemy uczestniczyć, musimy głównie przeżywać te święta w sposób duchowy, łącząc się duchowo, wyzwalając siebie dużo więcej siły niż czynimy to normalnie. I to jest właśnie to znaczenie, żeby przeżywać duchowo te święta. Drodzy, to nam dopomoże też w zrozumieniu tego, czy każde inne święta też przeżywamy tak bardzo głęboko duchowo, jak i te święta, podczas których musimy się wysilić do tego, aby spotkać się z Panem Bogiem naprawdę. I drugi element, o którym Pan Jezus mówi, to to, że czciciele Boga będą Go czcić w prawdzie. Otóż my zastanawiamy się, jaki sens będą miały te nasze święta teraz, kiedy nie mamy tak szerokiego dostępu do naszych świątyń i kościołów, kiedy musimy otworzyć telewizory, zajrzeć do środków społecznego przekazu i tam szukać przesłań ewangelicznych, które do nas kierują nasi kapłani. Otóż Pan Bóg nas nie opuścił. On jest obecny w nas. On powiedział, że pozostanie z nami aż do końca świata. I faktycznie stworzenie Boże nie może się oddzielić od Pana Boga, ponieważ ono od momentu już swojego stworzenia pochodzi od Boga. I Bóg wszczepił w serce każdego człowieka tęsknotę za prawdą. I człowiek będzie poszukiwał tej prawdy. Stąd też nie martwmy się o to, czy znajdziemy Pana Boga, ponieważ On do nas cały czas mówi. Jesteśmy Jego dziećmi. On do nas cały czas mówi i my słyszymy Jego głos. Kiedy się przyjrzymy naszemu sercu, to dostrzeżemy w nim głos naszego sumienia. To poprzez głos naszego sumienia Pan Bóg do nas mówi. Sumienie jest nazywane takim najbardziej wewnętrznym sanktuarium człowieka, w którym człowiek w samej intymności spotyka się z Panem Bogiem. Zatem, drodzy, ten czas przeżywania świąt w takiej wyjątkowej sytuacji, w czasie próby, będzie dla nas szczególnym przeżyciem w duchu i w prawdzie. Drodzy, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że my tutaj, mieszkając w Kaliszu, mamy taką szczególną okazję do tego, żeby jeszcze inaczej spojrzeć na te święta, ponieważ w Kaliszu znajduje się sanktuarium, bazylika świętego Józefa. I wiemy, że święty Józef, opiekun świętej rodziny, jest jednocześnie patronem całego Kościoła Świętego, jest patronem dobrej śmierci. Prawie każdy zakon ma świętego Józefa za patrona albo ma do niego jakieś szczególne nabożeństwo. I drodzy, kiedy zwrócimy uwagę na obecność świętego Józefa i Matki Bożej w naszym życiu, zauważamy, że oni byli nacechowani jakąś szczególną relacją z Panem Bogiem. I my, mając tutaj świętego Józefa i Matkę Najświętszą w naszych sanktuariach, możemy teraz w sposób szczególny zwrócić uwagę na ich wiarę. Dlaczego oni cieszą się tak zażyłą relacją z Panem Bogiem? Ponieważ ich relacja z Panem Bogiem jest relacją poprzez Pana Jezusa, jest bezpośrednią relacją, relacją pełnej ufności, dziecięcej prostoty. Jest relacją, w której oni otwarcie rozmawiają z Panem Bogiem o wszystkich sprawach. I jest to dla nas taki przykład, jak należy rozmawiać z Panem Bogiem. Drodzy, rola świętego Józefa i Matki Najświętszej to nie tylko rola przykładu, to również i rola pośrednictwa. Oni za nami pośredniczą cały czas. I chciałbym powiedzieć, że w ubiegłym roku spotkałem tutaj takiego księdza, który odprawiał 60. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Podczas gdy przygotowywał się do tych święceń kapłańskich, leżał w szpitalu i został wypuszczony tylko na sam moment święceń. I lekarze w szpitalu zaglądali do niego co chwila i mówili jeden do drugiego: jeszcze żyje, jeszcze żyje. I kiedy go wypuszczono na ten dzień święceń kapłańskich, nie przypuszczano, że może długo pożyć. I drodzy, święty Józef, który jest patronem dobrej śmierci, sam wyznaczył mu nowy termin śmierci, jaki jeszcze nie wiemy. Bo tymczasem minęło już 60 lat kapłaństwa i jego posługi i on nadal służy Panu Bogu. Jaka to wielka wdzięczność. Drodzy, przypominam sobie, że również jest taka szczególna grupa ludzi, to są kapłani, którzy przeżyli obóz koncentracyjny w Dachau. Oni mieli szczególne nabożeństwo do świętego Józefa i potem, kiedy ocaleli z tego wielkiego nieszczęścia, każdego roku przyjeżdżali do Kalisza, aby tutaj się modlić i dziękować Bogu za ocalenie. Również i nasz dom, Centrum Księdza Orionem, nosi pewien znak obecności tych kapłanów, bo oni postanowili, że po swoim ocaleniu włożą też pewną cegiełkę w pobudowanie dzieła miłosierdzia i dopomogli wybudowania naszego centrum, które zajmowało się sierotami, w którym funkcjonowała szkoła specjalna, a dzisiaj funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej, dom studenta i również inne działania związane z projektami. Drodzy, zatem święty Józef i Maria uczą nas, w jaki sposób mamy przeżywać naszą duchowość, a więc o jaki sposób przeżywania chodzi? O sposób autentyczny, głęboki i prosty. Drodzy, w tym okresie epidemii koronawirusa spotykamy się z wielkim cierpieniem. Spotykamy się z różnymi rodzinami, które kogoś utraciły w wyniku koronawirusa. Ten czas próby będzie wyzwalał w nas różne uczucia i te uczucia spowodują, że w chwilach trudnych będą w nas budzić różne emocje. I my nie będziemy mieć wpływu na to, jakie emocje będą się budzić w naszym sercu, ale będziemy mieć wpływ na to, jak te emocje będziemy przeżywać. I to, jaka będzie nasza decyzja, to sprawi, czy to będzie moment dla nas opuszczenia i pustki, czy też to będzie moment większego zaufania Panu Bogu w Jego obecność duchową wobec nas, w Jego ojcowską opiekę, ojcowską dłoń, która się nami opiekuje. Ponieważ uświęcenie, drodzy, nie tkwi w cierpieniu. ale tkwi w naszej decyzji, jak my to cierpienie mamy przeżywać. Otóż jest teraz bardzo ważnym, jak my podejdziemy do tych świąt. Jeżeli wszystkie nasze uczynki pokutne i wielkopostne będziemy wykonywać w sposób naturalny i będziemy o nich mówić, no wiesz, warto trochę kilo zrzucić w czasie tego okresu, to będą to tylko zwykłe, naturalne uczynki, które przeminą wraz z czasem. Jeżeli natomiast oddamy, dodamy do nich intencję połączenia się z cierpieniem, męką Pana Jezusa, to również i z Nim kiedyś zmartwychwstaniemy. Wtedy te uczynki nabiorą wymiaru pokutnego, wielkopostnego. Wtedy one nabiorą wymiaru nadprzyrodzonego. I drodzy, przygotowujemy się do przeżywania Wielkiego Czwartku. Dzisiaj już ksiądz biskup celebrował mszę świętą Krzyżma i wieczorem będziemy celebrować mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, podczas których obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Otóż Pan Jezus poprzez te przeżycia daje nam pokarm na naszą wędrówkę. I już począwszy od tego dnia, Wielkiego Czwartku, zaczynamy przeżywać wielkie tajemnice zbawienia. Wielki Czwartek, Pan Jezus staje się naszym pokarmem. Bóg daje nam pokarm na każdy dzień. Tak jak nasze ciało daje nam pokarm, mocą którego możemy funkcjonować cały Boży dzień, tak samo Eucharystia, która jest pokarmem duchowym, staje się naszym pokarmem na wędrówkę duchową. Do czego potrzebny jest ten pokarm? Jeżeli my nie będziemy spożywać chleba, który jest ciałem Pana Jezusa, jest pokarmem na wieczność, to cokolwiek będziemy czynić, będzie tylko uczynkiem naturalnym. Jeżeli natomiast będziemy się karmić ciałem Pana Jezusa, tak jak Pan Jezus sam o to prosi, kto spożywa mój chleb i kto spożywa moje ciało, kto pije moją krew, ten ma życie w sobie. Na czym polega to życie? Jest to wymiar nadprzyrodzony. Czasami mówimy, że bez Pana Boga nic nie możemy uczynić. To prawda czy nie? Bo nieraz tak jest, że ludzie tak mówią i faktycznie widzimy, że wielu ludzi, nawet ludzie niewierzący, czynią wiele dobra. A więc jest prawdą czy nie, że nic nie możemy bez Boga uczynić? Jest prawdą, bo to odnosi się do życia nadprzyrodzonego. Bez Boga nic nie możemy uczynić w wymiarze nadprzyrodzonym. Cokolwiek będziemy czynić, pozostanie tylko w sferze naturalnej. Jeżeli chcemy, aby nasze uczynki nabrały wymiaru nadprzyrodzonego, to znaczy uświęcającego, zasługującego na nasze zbawienie, potrzeba, aby te wszystkie nasze uczynki były przemienione, uświęcone Bożą łaską. To znaczy, po pojednaniu się z Panem Bogiem, kiedy przyjmujemy komunię świętą, zarówno sakramentalnie, jak i duchowo, wtedy ta komunia święta uświęca nasze życie. Uświęca każdy nasz uczynek. Wtedy każdy nasz uczynek nabywa nowej wartości, nadprzyrodzonej, zasługującej na zbawienie. Wtedy każdy z tych uczynków sprawia, że zaczynamy się zbawiać. I wtedy nie tylko nawet uczynkami, ale nawet naszym spoczynkiem, naszą radością, naszym odpoczynkiem, nawet naszym snem chwalimy Pana Boga. I w ten sposób nadajemy naszemu życiu wymiar nadprzyrodzony. To jest ten wymiar, który musimy odkryć w czasie tych świąt, jeżeli chcemy przeżyć je dobrze. I ten wymiar zaczyna się od dnia ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, czyli tego pokarmu, którym Chrystus staje się dla nas. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli chcemy zmartwychwstać, to zmartwychwstaniemy nie mocą własną, nie własną siłą, ale mocą Chrystusa, który mieszka w nas. Mocą Ducha Chrystusowego, który w nas mieszka, kiedyś zmartwychwstaniemy. Zatem przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii to jest sakramentalny pokarm, który obecnia w nas Ducha Chrystusowego, który sprawi, że któregoś dnia zmartwychwstaniemy razem z Nim do nowego życia. Drodzy, w dniu jutrzejszym będziemy przeżywać wieczór męki Pańskiej. Czym jest ten wieczór męki Pańskiej? Ten wieczór męki Pańskiej to czas, kiedy będziemy się łączyć z Chrystusem cierpiącym. z Chrystusem, który doświadczy maksimum zła, które się całe na Niego wyleje i On będzie dźwigał wszystkie grzechy całego świata, wszystkich czasów na swoich barkach razem z krzyżem. I potem zejdzie do piekieł z powodu tych właśnie grzechów, tych upodleń, tego całego zła. Chrystus doświadczy, gdzie to całe zło prowadzi. Stąpi do piekieł, aby tam zanieść swoją moc. I tam swoją mocą On zmartwychwstanie i wyprowadzi tych, którzy już od wieków czekają na zbawienie. Co jest ważne w tym momencie? To jest czas, kiedy Chrystus pokazuje nam całą swoją chwałę. Czym jest chwała Boża? Chwała Boża to oczekiwanie Pana Boga na to, aż ludzie zaczną się kochać między sobą. Aż ludzie zaczną kochać Pana Boga. W tym objawia się chwała Boża. Kiedy ludzie kochają Pana Boga i kochają siebie nawzajem. I ta chwała Boża zaczyna się już najpełniej okazywać właśnie męce i śmierci Pana Jezusa. To nie jest tak, że śmierć jest momentem do przejścia. To właśnie w śmierci doświadczamy mocy Chrystusa, tej zbawczej mocy, kiedy nasza moc kończy się, a zaczyna się moc Chrystusa, który nas zbawia. I wtedy doświadczamy Jego olbrzymiej miłości. Chrystus, który nie popełnił żadnego grzechu, a niesie na swoich barkach całe zło świata. On chce prowadzić nas do zbawienia. I drodzy, w tym momencie Chrystus pokazuje na krzyżu, jak bardzo Pan Bóg kocha ludzi, że On sam woli za nas umrzeć, niż kogokolwiek skrzywdzić. I to jest przesłanie Wielkiego Piątku. W Starym Testamencie składano ofiary Panu Bogu. I kiedy Pan Bóg zawarł przymierze poprzez Mojżesza z ludem wybranym, to przymierze zostało zerwane, zanim jeszcze zostało ono zawarte. Zanim jeszcze Mojżesz szedł z góry, Żydzi ulali sobie złotego cielca. Otóż jak zawierano przymierze w Starym Testamencie? Dokonywano różnych obietnic, następnie rozpoławiano zwierzęta i ci, którzy zawierali przymierze, przechodzili pośrodku rozpoławionych zwierząt na znak tego, że ktokolwiek złamałby przymierze, którakolwiek z obydwu stron, zakończy tak jak te rozpołowione połówki zwierząt. Oznaczało to śmierć, niewierność przymierzu. A więc jakie przymierze zawiera Pan Bóg z Żydami? Kiedy Żydzi przygotowują to przymierze, rozpołowiają połówki zwierząt, wtedy Pan Bóg sam zsyła ogień, który trawi te połówki zwierząt. Co to oznacza? Oznacza to, że nawet kiedy ludzie będą niewierni temu przymierzu, to On sam na siebie przyjmie odpowiedzialność za to przymierze i On sam pozwoli się strawić, tak jak ten ogień trawi te połówki zwierząt. I to On potrafi się, pozwoli się zniszczyć cieleśnie po to, aby to przymierze mogło pozostać, aby człowiek nie ucierpiał w wyniku swoich niewierności. I tego doświadczamy na krzyżu. Tutaj widzimy, jak to całe zło niewierności człowieka wylewa się na Pana Jezusa. Od tego momentu Bóg zawarł właśnie przymierze nieprzemijające. Bo za każdym razem, kiedy człowiek łamie to przymierze, to Pan Bóg będzie ponosił konsekwencje tego przymierza i to Chrystus będzie dźwigał na krzyżu te wszystkie cierpienia po to, aby nam dać możliwość powrotu do Niego i możliwość odzyskania życia. Pozostaje nam Wielka Sobota, czas oczekiwania i milczenia. W tym czasie potrzeba, abyśmy skupili się na tym, co oznaczają te wszystkie tajemnice, ponieważ one prowadzą nas do zbawienia. I to będzie czas, w którym powinniśmy już ostatecznie podjąć naszą decyzję, czy przyjmuję to Boże zbawienie, czy tę Bożą łaskę, czy wezmę ją do swojego serca. Otóż mówi się, że Eucharystia, którą ustanowił Pan Jezus w Wielki Czwartek, jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania. Ale istnieje takie ryzyko, że my będziemy interpretować pamiątkę jako wspomnienie, coś się tam wydarzyło, nakręcono nowy film o Panu Jezusie i tak dalej. W języku włoskim pamiętać znaczy ricordare. Ricordare to znaczy riportare al cuore, to znaczy sprowadzić do serca. A więc pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania ma być nie tylko przypominana naszym umysłem, ma być sprowadzona do naszego serca. My mamy ją głęboko przeżyć. Ona ma się stać częścią nas. Jeżeli tę łaskę przyjmiemy do swojego serca i Chrystusa, który nas zbawia, przyjmujemy ten pokarm, który On nam daje, wtedy przyjmujemy do siebie życie Boże, które Chrystus nam daje i mocą tej Bożej łaski zmartwychwstaniemy, mocą Chrystusowego Ducha obecnego w nas, którego przyjmiemy w te święta zmartwychwstania, zmartwychwstaniemy. Dziś rano dostałem takie ciekawe życzenia od jednego z moich współbraci. To taka poezja, wiersze, który ktoś napisał, ale on się bardzo nadaje na ten dzień dzisiejszy, żebyśmy go sobie wspólnie przeczytali. Posłuchajmy. Święta z koroną. W tym roku będzie zupełnie inaczej. Dziwne to będą święta, ale na pewno do końca życia każdy je zapamięta. W czwartek nie pójdziesz do wieczernika, a w piątek na Golgotę i krzyża nawet nie ucałujesz, jaj nie poświęcisz w sobotę i rezurekcja także będzie bez Ciebie. Jezus sam zmartwychwstanie. Tylko najbliżsi siądą do stołu na wielkanocne śniadanie, bez Eucharystii i bez spowiedzi, ale z ogromną nadzieją, że może ludzie przez te święta wreszcie coś zrozumieją. W gronie najbliższych tylko uklękną przed krzyżem, co na ścianie, i wtedy w sercach nagle poczują, czym jest to zmartwychwstanie. Dzisiaj koronę świat cały nosi, rani jak ta cierniowa. Kiedy ściągniemy ją w końcu z głowy, wtedy zaczniemy od nowa. I choć zawsze blizny zostaną, tego już nie zmienimy, ale najprostsze, zwyczajne rzeczy nareszcie docenimy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tych słów i zapraszam do chwili refleksji i być może pojawią się jakieś zapytania. Postaram się na nie odpowiedzieć. Słuchaczka z Radia Rodzina. Nawiązując do wcześniejszego pytania, chcę zapytać, jak zatem dom zamienić w domowy kościół? Przed nami Triduum Paschalne, Święta Wielkiej Nocy, liturgia bardzo bogata w symbole i znaki. W jaki sposób jesteśmy tego w tym roku pozbawieni? Jak nie zmarnować tych wielkich dni, które są przed nami? A więc, tak jak wspomniałem, najważniejsze to jest przygotowanie naszego ducha. Kiedyś pamiętam, jak znalazłem się we Włoszech, kiedy przyszło mi przeżywać święta Bożego Narodzenia i zostałem oderwany od naszych polskich tradycji, śpiewania kolęd, wieczerzy wigilijnej. Tam we Włoszech zupełnie inaczej to się przeżywa. I pamiętam, poczułem wtedy bardzo wielką pustkę. I pierwsze, co sobie pomyślałem, to tak. Dzięki Bogu jest Pan Jezus, z którym mogę się spotkać. Pan Jezus, z którym spotykam się na modlitwie. A więc otwieram się duchowo na spotkanie z Panem Jezusem. Uświadamiam sobie Jego obecność. Uświadamiam sobie obecność wszystkich, którzy poprzedzili mnie w drodze do wieczności. I zaczynam się łączyć duchowo z całym tym Kościołem niebieskim, który jest obecny wśród nas. Wprawdzie w innym wymiarze, ale On jest tutaj obecny. I tak samo jak Pan Bóg jest obecny w każdej części świata, w każdym momencie, potrzeba, byśmy sobie to uświadomili, że On jest obok nas, On mnie słucha i razem z Chrystusem jest obecny cały ten Kościół duchowy. A więc to jest pierwsza rzecz, uświadomić sobie obecność Pana Boga i trzeba stanąć w Jego obecności. To jest najważniejsze. Druga rzecz, ważne są również i znaki, a więc tak jak idziemy do świątyni, należałoby przede wszystkim odłączyć się od innych źródeł. One są ważne, informacje i tak dalej, ale potrzeba, abyśmy też umieli wykroić taką przestrzeń, w której spotkamy się z Panem Bogiem, na chwilę wyłączyć telefon, wyłączyć telewizor, chyba że oglądamy transmisję w telewizji i wtedy łączymy się duchowo, to skupiamy się na oglądaniu tego telewizora, zapalić świecę obok, symbol obecności Chrystusa Zmartwychwstałego wśród nas, symbol Jego obecności duchowej w życiu. Drodzy, i wtedy przyozdobić możliwie najlepiej to pomieszczenie, w którym chcemy się modlić. Jeżeli będziemy przeżywać czas wieczerzy paschalnej, podstawmy jakiś obrazek, który będzie nam przypominał wieczerzę Pana Jezusa, symbole kapłaństwa, jakiś symbol, który będzie nam przypominał kielich, Eucharystię obok tej zapalonej świecy. Kiedy będziemy przeżywać dzień adoracji krzyża, męki Pana Jezusa, postawmy przed sobą krzyż, postawmy obok Niego jakieś inne ozdoby, które pozwolą nam postawić Go w centralnym miejscu i docenić godność i Jego znaczenie. Kiedy będziemy przygotowywać się do zmartwychwstania Pana Jezusa, postawmy obrazek Pana Jezusa zmartwychwstałego przed nami. Niech On będzie tym odnośnikiem do wymiaru duchowego. Kiedyś były takie czasy, kiedy zakazywano wykonywania obrazów, ponieważ myślano, że tak jak w Starym Testamencie, Pana Boga nie da się zamknąć w obrazach, a więc było to zabronione. Ale od czasu, kiedy zwrócono uwagę na to, że skoro Pan Bóg chciał nam się objawić w swoim Synu, chciał pokazać swoje oblicze swoim Synu, od tamtego czasu Kościół pozwolił na publikowanie obrazów, na malowanie obrazów i wizerunków Pana Jezusa i świętych. Bo wszyscy wiemy już od tego czasu, że Pan Jezus nie jest obecny w tym obrazku, ale to jest symbol, który nas odwołuje do samego Pana Jezusa. Zatem niech całe to środowisko, które stworzymy, odniesie nas do tego wydarzenia, które będziemy przeżywać. Pamiętam, że był taki moment, kiedy Konferencja Episkopatu Polski wydała taką dyspozycję, aby księża nie używali tabletów i nie używali smartfonów do modlitwy brewiarzowej. Tak sobie pomyślałem, dlaczego? Co jest w tym trudnego? Przecież to jest bardzo pożyteczna rzecz, zwłaszcza jak się jest w podróży. I bardzo mnie zastanowiło wytłumaczenie, jakie dał episkopat, ponieważ nie są to narzędzia, które są poświęcone wyłącznie do relacji z Panem Bogiem. Tak jak mszał, tak jak lekcjonarze, jak kielichy, które są używane wyłącznie do służby Panu Bogu. A więc tu nie chodzi o to, bo nie da się całkowicie odciąć od tego wymiaru światowego, ale chodzi o to, aby na ile to jest możliwe, odciąć się w tych momentach naszych przeżyć od tego, co nas rozprasza i odwodzi od Pana Boga. Mamy teraz następne pytanie. Słuchacz z Radia Rodzina. Dla mnie osobiście czas epidemii jest bardzo trudnym doświadczeniem, ale z drugiej strony to okazja, żeby pogłębić swoją wiarę w domu i rodzinie. Chciejmy wykorzystać tę sposobność do tego, aby nasze rodziny uczynić domowymi kościołami. Jest to taka refleksja, którą się słuchacz z nami dzieli i nam podpowiada, jak on przeżywa ten okres. I myślę, że ma tutaj całkowicie rację. To czas, kiedy my powinniśmy odkrywać jeszcze bardziej wymiar duchowy naszej wiary. Otóż pamiętajmy o tym, że Pan Jezus zmartwychwstały będzie ukazywał się przez 40 dni swoim apostołom, a później ześle na nas swojego Ducha. Ducha, który uczyni nas jednością. A więc pamiętajmy o tym, że przeżyciem naszej wiary ma również i swój wymiar wspólnotowy. Nasza rodzina ma się stać pierwszym kościołem, a więc to, jakie ja daję świadectwo mojemu bratu, siostrze. Jesteśmy często bohaterami w życiu, ale rzadko kiedy tymi bohaterami jesteśmy wobec mojej mamy starszej, wobec mojej siostry, mojego brata. Pamiętam, kiedyś ksiądz Pawlukiewicz mówił, że zazwyczaj wygłaszał takie wzniosłe kazania. Razu jednego, kiedy odprawiał mszę u pewnych sióstr, zobaczył, że na pierwszej ławce usiadła jego mama i wtedy już zmienił od razu ton i zamiast tym swoim takim retorycznym tonem mówić tak jak zawsze, mówił, nie, no bądźmy miłosierni, ufajmy Panu Bogu, Pan Bóg się nami opiekuje. Drodzy, kiedy staniemy wobec Pana Boga, każdy z nas staje się troszeczkę mniejszy. A więc potrzeba, abyśmy umieli świadczyć o Panu Bogu również i wobec naszych braci, sióstr, wobec naszych rodziców, naszych krewnych. I mam taki piękny przykład, który jest bardzo ciekawy. Otóż, kiedy płyniemy łodzią, a wszyscy płyniemy tą łodzią Kościoła, wszyscy razem, bo mamy wpływ jedni na drugich. Nie jest obojętne, czy ktoś grzeszy, czy ktoś się modli. To nie jest obojętne, bo jeżeli ktoś grzeszy, to tym grzechem zaraża również innych. Każdy grzech ma również swój wydźwięk społeczny. I kiedy płyniemy tą łodzią, nie jest obojętne, czy ktoś w pewnym momencie sobie powie, a ja sobie wywiercę dziurę na dnie. Bo co to kogo może obchodzić, że ja dziurę na dnie sobie wywiercę? Nie zdaję sobie sprawy, że wszyscy pójdziemy na dno. Mam jedno takie wspomnienie, bo wspominałem tutaj o tych księżach z Dachau, którzy ocaleli i którzy modlili się u świętego Józefa. Otóż kiedy wzbudzono refleksję na tym tematem, dlaczego wśród tych, którzy najlepiej przeżyli Dachau i obóz koncentracyjny, dlaczego to była akurat grupa księży? Odpowiedź była jedna. Ponieważ ich wzmacniała codzienna Eucharystia i wspólnota, jaką tworzyli między sobą. Zatem, drodzy, budowanie tej wspólnoty jest również rzeczą bardzo ważną. Mamy następne pytanie. Szczęść Boże, czy obecna sytuacja stawia nas w takiej sytuacji jak apostołów, którzy nie potrafią wytrwać przy krzyżu Jezusa z powodu własnych lęków, czy jednak powinniśmy być jak święty Jan, który mimo wszystko czuwał przy Jezusie? Tak, powinniśmy być tacy jak święty Jan, który czuwał przy Jezusie. Również i Maria czuwa przy Jezusie. A więc widzimy, że jest mała garstka ludzi, która przy Jezusie pozostała. Jest już również grupka ludzi, którzy uciekli od Pana Jezusa. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus działa w ludziach na różne sposoby. Pan Bóg działa w ich sercach na różne sposoby. To, o czym wspominałem wcześniej, że mało zależy od nas, jakie fakty w życiu przeżywamy. Bo różne rzeczy mogą się nam przydarzyć w życiu. I człowiek nieraz stchórzy w swoim życiu i nie wie, jak się zachować, co ma czynić dalej. I człowiek ucieknie. I tego doświadczył również i święty Piotr, kiedy się zaparł Pana Jezusa. A tak przecież obiecywał i zaparł się Pana Jezusa. I czego święty Piotr doświadczył? Nie doświadczył własnej mocy, własnej siły, ale doświadczył wierności Pana Boga w jego niewiernościach. I zobaczmy, że Pan Bóg dotarł do tego Piotra inną drogą. Bo Bóg, jak wspomniałem, On się nas nigdy nie wyrzeka. Bo Pan Bóg, kiedy człowiek jest słaby i zgrzeszy i się oddali, nie szuka innych, lepszych dzieci. Pan Bóg ma te same dzieci i On chce, aby nikt z nich nie zaginął. Jezus po to umierał, aby nic nie zginęło z tego, co Pan Bóg, Bóg Ojciec Jemu powierzył. To jest zadanie Pana Boga. Dzisiaj, kiedy żyjemy w tej kulturze jednorazówek, tak to możemy nazwać, czyli tak użyć i wyrzucić, użyć i wyrzucić, nie martwimy się o to, żeby coś naprawić. Nie potrafimy już naprawiać, jak kiedyś nasze babcie naprawiały, cerowały skarpety, cerowały swetry, cerowały relacje. Dzisiaj jak coś nam nie idzie, nie pasuje, to się rozchodzimy. Dzisiaj ciao i widzimy się gdzie indziej. Albo spotkamy się na sali rozpraw, albo po rozwodzie. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. Nie. Czy przez to coś rozwiążemy w życiu? Uciekamy od trudności. Nie rozwiążemy problemów. Nie będziemy dojrzewać. To jest jak dziecko. Jeżeli nie będzie wykonywać i podejmować zadań z matematyki, nie nauczy się matematyki. Jeżeli nie będzie pisać wypracowań języka polskiego, nie nauczy się języka polskiego. Nie nauczy się literatury. Tylko podejmując trudności, będziemy dojrzewać do tego, aby móc je rozwiązywać. Pamiętam, chyba w 2016 roku pojawił się taki film Roberta Scorsese, Misja, nowa wersja Misji. I w tym filmie jest pokazane, jak dwóch młodych misjonarzy jezuitów dowiedziało się o tym, że ich dawny mistrz nowicjatu pojechał jako misjonarz do Japonii i tam miał się wyrzec swojej wiary. I oni nie mogli zrozumieć, jak to mógł się wyrzec swojej wiary. I pojechali go szukać, po to, żeby go sprowadzić na drogę wierności Panu Bogu. I drodzy, bardzo mnie uderzyło w tym filmie wiele różnych postaw, które zostały ukazane przez reżysera. Jedną z takich postaci jest jeden z nowo nawróconych Japończyków, młody człowiek, który za każdym razem, kiedy przychodziły prześladowania, wyrzekał się systematycznie Pana Jezusa. Kiedy przychodził czas dawania świadectwa, on się go wyrzekał, ale zaraz potem przemyśliwał i przychodził do spowiedzi. I jeden z tych ojców, który go wciąż spowiadał, w pewnym momencie już stracił do niego cierpliwość. Ale zastanowił się i przeprowadził refleksję i pomyślał, przecież Pan Bóg miałby cierpliwość dla niego do końca życia. I on do końca go spowiadał. A więc człowiek ma w sobie pewną słabość. To nie znaczy, że Pan Bóg nas potępia. To znaczy, że nie mamy w sobie silnej wiary. I Pan Bóg takiego człowieka na pewno znajdzie jakiś sposób, żeby go zbawić, jeżeli on będzie systematycznie powracał do Pana Boga, bo miłosierdzie Boże jest niezmierzone. I Pan Bóg za nas umarł bezwarunkowo. Pan Jezus nie pytał się, czy może za nas umrzeć wtedy dopiero, jak się nawrócimy. Umarł za nas, zanim jeszcze się nawróciliśmy. A więc Pan Bóg znajdzie drogę do tego, kto szczerym sercem będzie powracał do Niego, to Pan Bóg znajdzie drogę, aby do Niego dotrzeć. Jakkolwiek też, pamiętajmy o drugiej postawie, o postawie świętego Jana. Ten, kto naprawdę potrafi ukochać, tak jak święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa, ten, którego serce było cały czas przy Jezusie, ten nie mógł się Pana Jezusa wyrzec i nie mógł od Niego się oddalić. Zatem Pan Bóg ukazuje nam wysokie, wzniosłe ideały, do których nas zaprasza. Niech ten czas, który jest nam dany, przeżycia świętego Triduum, będzie głębokim czasem wejścia w naszą wiarę, w wymiarze duchowym i w wymiarze prawdy i autentycznej prostoty wobec Pana Boga. Życzę Wam spokojnych świąt i radosnych duchowo, pomimo różnych cierpień, które mogą nas w te święta spotkać. Niech to będzie głębsza relacja z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Szczęść Boże!
Pewnie każdy z nas w tym trudnym czasie zadaje sobie wiele pytań. Czy epidemia koronawirusa jest karą Bożą? Jak dobrze przeżywać swoją duchowość bez wychodzenia z domu? Czym jest komunia duchowa? Jak się spowiadać w czasie epidemii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym specjalnym programie radiowo-telewizyjnym pod tytułem Kto pyta, wie więcej, czyli przeżywanie wiary w dobie koronawirusa. Zaczynamy 1 kwietnia. I zapraszamy na 10 spotkań na żywo, podczas których będziecie mogli zadać pytania i dopytać o szczegóły omawianego tematu. Transmisję live każdego dnia o godzinie 10 na profilu Facebooka Telewizji Internetowej Dom Józefa, retransmisja po południu w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz Telewizji Dom Józefa. Dodatkowe pytania można przesyłać na adres rodzina@radiorodzina.kalisz.pl z dopiskiem Kto pyta, wie więcej. Zachęcamy do udziału i aktywnego włączenia się w przebieg kolejnych spotkań.